Organizują wystawy, koncerty, spektakle, warsztaty, wydają czasopisma, książki, płyty. Fundacja Oikonomos działa już 20 lat. Promuje wartości chrześcijańskie, piękno naszego regionu i twórczość lokalnych artystów. Przed mikrofonem Marta Nazarko. Dziś gośćmi audycji Trzeci Sektor będą kanclerz Akademii Supraskiej, ksiądz Jarosław Jóźwik, członek zarządu Fundacji Oikonomos Edyta Jurkiewicz i slawista profesor Aleksander Naumow.
Trzeci Sektor.
Znajdujemy się na terenie Supraskiego Monasteru, w budynkach Akademii Supraskiej. Przez wiele lat te budynki niszczały, a obecnie są tu miejsca noclegowe, jest gdzie zjeść, odbywają się wystawy, koncerty, różne inicjatywy. Akademia Supraska jest bardzo ważnym elementem działalności Fundacji Oikonomos. Są nasi goście, między innymi kanclerz Akademii Supraskiej, ksiądz Jarosław Jóźwik.
Mamy przede wszystkim 5 sal konferencyjnych, bardzo dobrze wyposażonych. Mamy możliwość przeprowadzenia konferencji międzynarodowych wraz z tłumaczeniami symultanicznymi. Mamy bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, to jest biblioteka prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej w Akademii Supraskiej. Ta biblioteka teraz jest w trakcie katalogowania i tworzymy te katalogi również przy współpracy Politechniki Białostockiej, gdzie studenci, którzy są zrzeszeni w kilku kołach naukowych, przyjechali do nas, podpisaliśmy taką umowę i teraz przyjeżdżają tutaj, aby katalogować zbiory, które są w tej bibliotece.
Każdą książkę oddzielnie trzeba wszystko wypisywać i później posegregować i alfabetycznie poukładać, więc trochę pracy jest mozolnej.
Słodki Juliusz.
Balladyna.
Miejsce wydaje?
1009. A miejsce Warszawa.
Rok?
1974.
I wydawnictwo?
Państwowy Instytut Wydawniczy.
Tłumaczenia brak, uwag brak.
Bo widzę całe sterty tych książek.
My ratami przyjeżdżamy i każda grupa ma swoje działy, które segreguje. My jesteśmy na pierwszym semestrze turystyki i rekreacji z Politechniki Białostockiej koło Obieży Świat.
Jak dużo jest książek w tej bibliotece?
Na pewno jest ponad 10 tysięcy. W tej chwili opracowanych w głównym zbiorze jest około 7 tysięcy, a młodzież właśnie z Politechniki Białostockiej pomaga opracować beletrystykę. W tej chwili jest tego 3 tysiące pewnie.
Slawista, profesor Aleksander Naumow.
Mamy i lektury szkolne, i mamy dużo literatury liturgicznej. Najważniejsze to, że jesteśmy otwarci na donacje różne. Jak odchodzą do lepszego życia duchowni, starsi, i księgozbiory zostają przekazywane. No, robi się dużo też dubletów, dlatego że jeszcze moje pokolenie i starsze, było tak mało książek o wschodnich kościołach, o prawosławiu wychodziło w Polsce, że wszyscy kupowaliśmy takie same. Ale każdą donację przyjmujemy z wielką radością. Każdego tygodnia coś, jakieś pudełko nowe znajdujemy, bo ktoś przynosi. Są też smutne takie historie, jak na śmietniku znaleziono pudła z książkami wyrzuconymi. Także zachęcamy wszystkich, żeby nam przekazywali, jeśli książki mają przeszkadzać, czy mają być wyrzucone, to lepiej jak do nas to zrobi.
Tak, a z nich korzystać może kto? Każdy, kto chciałby miał?
Każdy, ale właśnie przez kontakt, czy to z Centrum Kultury Prawosławnej, czy to przez nas bezpośrednio. Nawet mamy taki system, że możemy dostarczać w Białymstoku do Centrum Kultury Prawosławnej i też zwracać można tam. To jest wygodne, że nie trzeba się nawet fatygować do Supraśni. Także jesteśmy taką dobrą biblioteką.
Ale oprócz tego mamy salę wystawienniczą imienia Wiktora Wołkowa, ponieważ poprzez to oddajemy cześć pamięci temu wybitnemu fotografowi, który całe życie poświęcił dla Supraśla i tutaj był związany z Supraślem. I jak mówił sam, po tych korytarzach kiedyś chodził, ponieważ tutaj się uczył i tutaj mieszkał. W tej sali wystawienniczej mamy bardzo dużo ciekawych wystaw, ale skupiamy się na naszych lokalnych twórcach. Dlatego też pierwszą wystawą to była wystawa Siano Wiktora Wołkowa. No następnie to była seria bardzo ciekawych naszych twórców, czy Oli Czerniawskiej, czy Elizy Proszczuk, Osia Dmitruk. No oczywiście mieliśmy też dwie wystawy związane z Jerzym Nowosielskim, fotografów takich jak Piotr Sawicki. No i taką perełką na torcie to była ogromna, bardzo ciekawa wystawa Leona Tarasowicza. Ale mamy również tą działalność wydawniczą związaną z Fundacją Ikonomos i z Akademią Supraską. To są nasze latopisy Akademii Supraskiej, ale oprócz tych działań to są te duże działania związane z rokiem Kodeksu Supraskiego, który już się zakończył, ale również dzięki temu Fundacja Ikonomos, Akademia Supraska też znalazła tych twórców lokalnych. Pokazujemy właśnie to bogactwo Podlasia innym. Naprawdę nie mamy czego się wstydzić, ponieważ mamy wspaniałych twórców, młodzi twórcy, tacy jak Kasia Gliwa, która wykonała nam medale, tablicę upamiętniającą rok Kodeksu Supraskiego, ale to jest również Jakub Sobczak, młody artysta, który tutaj skończył szkołę w Supraślu, teraz jest już wykładowcą w Toruniu. No i również, ja to mówię, że zawsze młody, Leon Naumiuk, syn znanego Włodzimierza Skaniuk, a teraz jako twórca i też w tym roku, w maju, mamy nadzieję, że będzie pierwsza jego wystawa. Wszyscy znamy jego rzeźby, jego kioty, jego te elementy, które są wykonane w naszych cerkwiach. Przychodzimy i widzimy, o, to pewnie Leon robił, ale nie widzimy to, jak powstawało. To właśnie te projekty, które są i w jaki sposób on to tworzy. Mamy nadzieję, że pierwsza jego wystawa, z czego się bardzo cieszę, odbędzie się w tym roku w Akademii Supraskiej.
To jakaś taka trampolina dla lokalnych twórców, mają szansę zaistnieć?
Zaczynają, ale zaczynają w bardzo ważnym miejscu, bo to naprawdę my jako Akademia Supraska jesteśmy już bardzo znanym miejscem wystawienniczym. Współpracujemy przecież z Galerią Arsenał. Zwracają się do nas twórcy z całego kraju. Jeśli ktoś jest ciekawym projektem, to oczywiście pokazujemy. Oprócz tego, że jest pewnego rodzaju taka trampolina, ale ciężko się do nas dostać, bo mamy już ułożony program, przynajmniej na jeden rok mamy już przewidziany. I to nie jest tak, że każdy może przyjść i powiedzieć, że ja chcę u was się wystawić i my przy każdego przyjmiemy. To naprawdę to musi być coś ciekawego, wartościowego. Dbamy o to, no ale żeby nie przestraszyć ludzi, to również organizujemy inne działania skierowane do emerytów. Mamy działania skierowane do dzieci. To są nasze warsztaty ikonograficzne, to są warsztaty szachowo-sportowe. Także mamy szerokie zainteresowanie, ale staramy się przede wszystkim skupić na takich wartościach podstawowych. W jaki sposób być dobrym chrześcijaninem i w jaki sposób dzielić się miłością i dobrocią z innymi. Ale przede wszystkim pokazujemy to piękno prawosławia, które jest, ponieważ prawosławie jest przepiękne, ono jest wspaniałe. Te trzy takie wartości, mieliśmy takie kiedyś sympozjum, to jest właśnie architektura, ikona, śpiew. Staramy się, żeby te trzy cechy, można powiedzieć, widoczne czy odczuwalne dla każdego, kto wchodzi do cerkwi, to widzi przede wszystkim architekturę. Wchodzimy i widzimy ikony i słyszymy ten śpiew. To jeśli wejdziemy do tego, jeszcze poczujemy zapach kadzidła i zobaczymy świece, to na pewno jesteśmy zakochani.
Architektura, ikona, śpiew, no ale też publikacje, to o czym też już ojciec wspominał, no i ostatnio bardzo głośno było o Kodeksie Supraskim. Rok Kodeksu Supraskiego, tak jak ojciec wspomniał, już za nami sporo wydarzeń, bardzo dużo pracy, w którą też bardzo mocno zaangażowany był profesor Aleksander Naumow. Jak pan podsumuje ten rok? Ciężka praca i satysfakcja jest?
No, satysfakcja jest ogromna, dlatego że Kodeks Supraski, jego wydanie polskiego tłumaczenia jest pierwszym tego typu wydarzeniem w translatorskiej działalności w ogóle Słowian, dlatego że to jest zabytek z końca X wieku, który powstał we północno-wschodniej Bułgarii i ponad 500 lat temu dotarł do Supraśla i 200 lat temu odnaleziony był tutaj i włączony do obiegu naukowego. Natomiast naszym przesłaniem było głównie wykorzystanie Kodeksu Supraskiego, który jest wykorzystywany przez filologów od 200 lat, co jest we wszystkich uczelniach, gdzie uczą filologii słowiańskiej. Wszyscy wiedzą, co to jest. Nie wiedzieli w Grecji, gdzie jest Warszawa czy Białystok, ale wiedzieli, gdzie jest Supraś, bo zetknęli się Bułgarzy czy Serbowie. Dla nas posłużył jako element budowy samoświadomości, bycia dumnym z bycia prawosławnym, że pora głowę wysoko nosić, że stać nas podjęcia dyskusji w tej chwili na każdym poziomie. Prawda? Tak jak prawosławni na ogół się kryli, uciekali, czy nie przyznawali się do bycia prawosławnym, wstydzili się czasem swojego języka, swojej kultury. My staramy się dać argumenty właśnie przeciwne, że to duma być prawosławnym, czy w ogóle także podlasianinem, także mieszkańcem czy przyjacielem Supraśla.
Jeśli można dodać właśnie do Kodeksu Supraskiego, że nie skupiliśmy się tylko na tej działalności naukowej, ale chcieliśmy pokazać, że on jest dostępny dla każdego.
Dlatego no też... właśnie chciałam o to zapytać, bo to pasło księga. Każdy zrozumie, dla każdego to jest?
Ludzie myślą, że jak kodeks
Właśnie, bo brzmi to tak...
Że to jak prawny jakiś zabytek. No my właśnie dlatego, żeśmy wymyślili tutaj podtytuł, czy zamienny tytuł, Cyrylicka Księga Supraska. I że ona jest, że cyrylicą pisana, a druga, że właśnie Supraska i że księga. To są żywoty świętych i kazania z Wielkiego Tygodnia i okresu wielkonocnego. Także
się nie bać.
Także to zupełnie się tego nie bać właśnie i wprost przeciwnie. Trzeba właśnie czytać, są przepiękne rzeczy, niektóre nawet właśnie takie troszkę podobne do baśni Tysiąca i Jednej Nocy, dlatego że mamy tych świętych gdzieś tam z Babilonii, gdzieś z Bliskiego Wschodu. Także to naprawdę jest bardzo atrakcyjne i te kazania, jak tam Maryja zaraz po zwiastowaniu zaczyna jej rosnąć brzuch i przykrywa i boi się Józefa i nie wiedzą, co zrobić z tym, i anioł dopiero rozwiązuje sytuację. Napisano właśnie takim bardzo, bardzo prostym, czasem naiwnym. Część tych tekstów powstała w IV, V wieku. Wielbłąd, który wpada nogą do jaskini, gdzie są święci pochowani, mu ta noga zarasta. Czy lew, który niesie liścik do słupnika, który chce zejść, przerwać swoją działalność i lew do niego niesie liścik, żeby nie schodził, żeby już do końca tam został. To są wspaniałe rzeczy, także zachęcamy bardzo. A oprócz tego właśnie powstała książka dla dzieci, która opisuje losy już samego kodeksu. No i bardzo chcemy powołać rondo, czy ulicę poświęconą w Białymstoku kodeksowi. Także to jest bardzo wszechstronny taki nasz program. Płyta nagrana, gdzie trzy chóry śpiewają pieśni na temat poruszany, czyli poszczególnym świętym, poszczególnym świętom.
W tych działaniach w tym roku brało udział ponad 100 osób, które miały swój wkład w coś, co powstało, bo jeden człowiek, dwie osoby to nie podźwignął, a tyle osób, każdy coś włożył od siebie. No i też te ważne nasze środowisko naukowe slawistów, czy to Uniwersytet Jagielloński, czy łódzki, czy poznański, czy nasz białostocki, no przyniosło owoce.
Te owoce w waszej pracy skierowane są do różnych osób w różnym wieku, no też do najmłodszych. Edyta Jurkiewicz, członek zarządu Fundacji Oikonomos.
Myślę, że duże znaczenie w tym, że podjęłam się takich działań edukacyjnych dla dzieci, ma moja sytuacja osobista, bo chciałam, żeby moje dzieci skorzystały, co im zaproponować, co by ich na tyle zainteresowało, że chcieliby z jednej strony zainteresować się historią, historią religii, w której żyją na co dzień, z którą obcują, ale z drugiej strony jak to przełożyć na takie działania realne, kulturalne, jak ich zainteresować. No i wyszedł pomysł, żeby zorganizować warsztaty animacji poklatkowej. I pierwszy przyszedł mi do głowy Święty Mikołaj. I to był taki punkt zaczepienia, co chcielibyśmy pokazać dzieciom. To mi się podobało osobiście, że dzieci nie tylko pracowały z fotografią, z obrazem, ten obraz pod ich, że tak powiem, działaniem ożywał, ale pracowały też ze słowem. To słowo też w ich ustach nabrało innego znaczenia, bo dzieciaki były też lektorami. Wykonywały też pieśni dotyczące danego świętego, w pierwszej edycji Świętego Mikołaja.
W tamtych czasach biskupem Miry był święty Mikołaj. Mówiło się, że spędzał całe noce na czytaniu Biblii, a całe dnie na głoszeniu Słowa Bożego wśród mieszkańców miasta. Pochodził z bardzo zamożnej rodziny, ale jego rodzice zmarli, gdy był jeszcze małym chłopcem. Został duchownym, a potem biskupem w bardzo młodym wieku.
Także cała praca spoczywała na ich barkach, oczywiście pod kierunkiem profesjonalnego artysty. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy Katarzynę Zabłocką, nauczyciela Liceum Plastycznego w Supraślu oraz Politechniki Białostockiej. I myślę, że fajnie to wyszło, bo udało się zaszczepić takiego bakcyla, nazwijmy to, w dzieciakach.
Bo taką... na Święty Mikołaj już nie skończyło.
Nie, nie skończyło się. Święty Mikołaj był tym pierwszym świętym, którego wzięliśmy na warsztat. Później był Święty Gabriel w kolejnym roku i w ostatnim zrobiliśmy animację o Świętej Górze Grabarce.
Gdzie Puszcza Prastara w podlaskiej gęstwinie, wznosi się góra, co świętością słynie. Czemu święta góra? Otóż przed wiekami cud miał tutaj miejsce. Posłuchajcie sami.
I myślę, że też powstał dzięki temu taki materiał dydaktyczny dla katechetów, że można z tego korzystać, można pokazać, jak poprzez zabawę tworzymy fajne, wartościowe rzeczy, które zostają w dzieciakach. To rozbudza taką ciekawość świata, poznawania, odkrywania pewnych rzeczy, a też myślę, że to, że te zajęcia zawsze odbywały się w Akademii Supraskiej tutaj, to też jest ważne w miejscu niesamowitym. Może dla nas ono się wydaje takie nasze, my je znamy, ale naprawdę myślę, że to jest taka wartość dodana. Dzieci mogły na co dzień pracować tutaj, korzystać z tych sal, z auli. Też każdorazowo Kasia zabierała dzieciaki do liceum plastycznego, też takiego magicznego miejsca, te tajemnicze korytarze z różnymi rzeźbiami, obrazami, opowiadała im o tej pracy codziennej. Myślę, że to zaprocentuje i na pewno warto robić takie rzeczy. I tutaj chcę nawiązać to, o czym moi przedmówcy mówili, że Kodeks Supraski był takim wydarzeniem bardzo ważnym, ale to nie koniec. W tym roku chcemy zrobić warsztaty, które będą dotyczyły książeczki, która powstała dla dzieci, o tej tajemnicy, takiej kryminalnej przygodzie, jak to się on odnalazł i jak trafił, że tak powiem, na swoje miejsce. Także myślę, że to będzie też fajna zabawa i fajna przygoda dla dzieciaków.
Właśnie, bo jakieś plany na przyszłość?
Tak, oczywiście, to jest przede wszystkim królowa Helena. Chcemy pokazać postać prawosławnej królowy Polski. Wszyscy się dziwią, jak to był ktoś taki? Oczywiście, że tak, królowa Helena związana z naszym Podlasiem, związana też z trzema bardzo ważnymi ikonami, które znajdują się na terenie Podlasia, to jest Bielsk Podlaski, Brańsk oraz Chodyszewo. To była właśnie ta droga, Wielki Gościniec Litewski. To królowa Helena, jadąc z Wilna, tutaj przywoziła, zostawiła te ikony. Przygotowujemy też, myślę, że możemy powiedzieć tutaj, że chcemy postawić bardzo piękną rzeźbę właśnie królowej Heleny i Aleksandra Jagiellończyka. Znowu z młodymi artystami tworzymy naszymi tutaj podlaskimi. Kończymy też rok Jerzego Nowosielskiego. Stworzyliśmy dwie wystawy. Będziemy robić podsumowanie tego roku wraz z Muzeum Ikon w Supraślu. Tworzymy Nowosielski i co dalej? Co jest po Nowosielskim? Czy to koniec już tego roku? Tak samo z Kodeksem Supraskim.
No i ważne w tym roku jubileusz, stulecie uzyskania autokefalii.
No tak, kolejne wystawy, koncerty. No zobaczymy, co nam się uda zrobić. Na pewno to, że to prawosławie w Rzeczpospolitej, bo to jest niezwykle ważne. Cały czas mówimy o tym prawosławiu w Rzeczpospolitej, bo to prawosławie, ono oczywiście gdzieś tam przychodzi, ale skąd do nas przychodzi? No przede wszystkim Bałkany, Bizancjum, to jest to miejsce. Poprzez Kijów oczywiście przychodzi tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy. No i to prawosławie było takim ważnym elementem życia i duchowego, ale również tej kultury, która jest i my tu jesteśmy dziedzicami tej kultury i będziemy wszystko pokazywać. Dla nas to jest oczywiste, ale pytanie, które jest zawsze, przyjeżdżają jakieś grupy, pierwsze, skąd się wzięło prawosławie w Polsce? Czy to jest pozostałości zaborów? No nie, prawosławie jest tutaj, no zobaczmy Mielnik, zobaczmy Drohiczyn, zobaczmy te parafie, które są przy Nurcu. One powstały wiele, wiele wcześniej.
Zwłaszcza ważne chyba w obecnej sytuacji geopolitycznej jest podkreślanie tego.
No tak, oczywiście, że tak, tej niezależności.
Że my nie traktujemy przyznania autokefalii ani 100 lat temu, ani powiedzmy poprawki w 48 moskiewskiej jako jakichś magicznych aktów, tylko pokazujemy, że dążenie, ta droga do autokefalii jest wielowiekowa, że ona zaczęła się w XIII, w XIV wieku, że powstaje specyfika naszego prawosławia, odmienna zarówno od tej bałkańskiej, jak i zwłaszcza od moskiewskiej, która jest zupełnie, zupełnie inna. I musimy to zrozumieć, że tu wyrosło to jedno z najstarszych terenów, gdzie kultura wschodnia, kultura bizantyńska znalazła bardzo życzliwe przyjęcie i że owocnie została rozwinięta.
Właśnie ten problem też tego, że mamy te wpływy teraz, mówię o architekturze czy o ikonografii, tak? Albo grecka, albo rosyjska gdzieś tam, a zapominamy o tej naszej Podlaskiej, która była od wielu, wielu wieków przecież wspaniałą kulturą, która jest. I tutaj próbujmy znaleźć właśnie prawosławie nasze lokalne, podlaskie, pokazania tego, że to prawosławie jest czymś tak naturalnym, że po prostu my oddychamy jak powietrzem. W tym się w ogóle nie dziwimy. Ktoś przyjeżdża z zewnątrz i też my pokazujemy takie rzeczy. Pamiętam kiedyś Tour de Pologne, który pokazywał tą drogę z Białegostoku, gdzieś tam przez Bielsk Podlaski, w stronę gdzieś tam Siedlec i te wszystkie zdjęcia, filmowanie z helikoptera, no to po prostu cerkiew. I ktoś pytał, kiedy Tour de Pologne już zmienił granicę, bo to nie może być Polska, tak? Jak nie może być Polska? No jesteśmy w tym kraju, gdzie takim naturalnym elementem jest to prawosławie.
Działań więc bardzo, bardzo dużo. Wiadomo, że na to też potrzebne są pieniądze. No ale każdy może wesprzeć. 1,5% można przekazać właśnie Fundacji Noikonomos.
To jest niezwykle ważne. To nam pomaga przede wszystkim jako wkład własny, ponieważ otrzymujemy różnego rodzaju dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Składamy wnioski. Nie zawsze otrzymujemy te dofinansowania, ale no staramy się, żeby to było jak na najwyższym poziomie. To jest bardzo ważne chyba zrozumienie, że nie kierujemy naszych działań tylko do prawosławnych. Prawosławni mówią o prawosławiu dla prawosławnych. My wszystko wiemy o tym prawosławiu, więc...
Chcemy, żeby wiedzieli też inni.
Tak, ale chcemy, żeby wiedzieli to inni. W tych działaniach nie jesteśmy też konfesjonalnie zamknięci, że to muszą być prawosławni koniecznie. Szczególnie przy takim spisie digitalizacji zasobów cerkwi podlaskich, które wykonaliśmy. Kilkanaście cerkwi zostały przez nas pięknie opisane, sfotografowane, zdigitalizowaliśmy jak całe wyposażenie cerkiewne. To były osoby, które do nas przyjeżdżały ze Śląska Cieszyńskiego. Katolicy, protestanci, osoby, które się interesują na przykład ikonografią. Nagle pojawia się dziewczyna z Gdańska. Mówi, ja muszę koniecznie przyjechać, skoro tutaj działacie, bo jestem zafascynowana Serbią i muszę być u was. To jest ktoś, kto na przykład kiedyś opisywał cmentarze Orląt Lwowskich. I kiedy my działaliśmy również przy opisywaniu naszych cmentarzy, mówi, ja już mam doświadczenie, u was muszę również zobaczyć, jak to wygląda. Także cały czas jesteśmy otwarci na wszystkich. Działamy w duchu naszym chrześcijańskim, prawosławnym, ale nigdy nie działamy konfesjonalnie, bo to nie na tym polega. Pokazujemy to piękno i to piękno prawosławie jest dostępne dla każdego. I dlatego też wsparcie, które będziemy otrzymywać, czy poprzez 1,5%, czy też przecież możemy odpisać od podatku. Możemy zobaczyć numer konta, który jest dostępny na naszej stronie www.oikonomos.pl. Można nas wesprzeć, a na pewno żadna złotówka nie zostanie zmarnowana.